Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Niepokalanów. Z tej strony przy mikrofonie Kasia Kasprzyk. Dzisiaj mam w audycji Irenkę. Irenkę, która będzie, jak przypuszczam, mówiła nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu też ukochanego męża. Irenko, jesteś, tak jak mi powiedziałaś chwilkę wcześniej, razem z mężem Piotrem jesteście w grupie modlitewnej w Łodzi przy parafii ojców jezuitów. Natomiast specyficznym jest to, że jesteście w grupie, która zrzesza małżeństwa niesakramentalne. Za chwilkę Cię poproszę o to, żebyś powiedziała, jak tam trafiliście, bo pewnie właśnie o tym ta nasza rozmowa dzisiaj będzie, o małżeństwach, które spotkały się, jak to w świecie się mówi, z odzysku, często mają takie o sobie samych myślenie, że nie ma dla nas miejsca w kościele. Ale ja Cię chcę na zupełny początek zapytać o Twój fundament wiary, z jakim weszłaś w relację z drugim człowiekiem.
To znaczy, moja wiara była letnia. Nie znałam Boga żywego. Nikt mi go nie pokazał wcześniej. To była raczej wiara taka z obowiązku, z przymusu, tak jak mama kazała iść do kościoła i chodziłam.
Od dzieciństwa, dawali tak. Przykład, w sensie chodzili z tobą, to było takie...
To znaczy nie, mój ojciec ciągle był chory i w zasadzie do kościoła nie chodził, ale moja mama chodziła do kościoła i nas też jakoś tak zbliżała.
Czyli miałaś taki przykład.
Tak, zbliżała nas do Boga, naturalny. Ciągle o Bogu w domu mówiła, modliła się, więc ja chodziłam na religię w szkole podstawowej, do kościoła miałam daleko, na religię też była aż 4 kilometry, szłam gdzieś tam przez polne dróżki, bardzo lubiłam siostrę katechetkę, która pięknie śpiewała, dawała obrazki, no trzeba powiedzieć, że było to w latach 60., ponieważ mam w tej chwili 56 lat. Więc tamten czas pamiętam, że moja wiara była dobra wtedy. Że to było dobre, że biegałam na tą religię z chęcią i z przyjemnością. Robiłam dobre uczynki, które siostra prosiła, żeby robić. Zanosiliśmy kartki na religię, że jak potwierdzające nasze dobre uczynki. I to było dobre. Dopiero kiedy właściwie dorosłam, i tak zawsze właściwie byłam blisko Boga. W szkole średniej też chodziłam na religię, mimo że to były czasy komuny, ale chodziłam, dostałam dyplom z ukończenia szkoły średniej z religii. Później, kiedy zaczęłam pracować, akurat tak się stało, że miałam koleżankę w pracy, która była bardzo blisko Boga. Jeździłyśmy na pielgrzymki, kiedy papież przyjeżdżał do Polski. I to też tak jakoś
budowało
mnie, tak. I chociaż nie wszystko wtedy rozumiałam, i nie znałam nadal Boga żywego, bo nie znałam, bo nikt mi go nie pokazał. To był właśnie taki obowiązek, taka radość, że papież przyjechał do Polski, ale tak naprawdę to...
Ciągle na powierzchni,
tak, ciągle,
to gdzieś
tak,
było to
tak,
doświadczenie.
To nie było głębokie doświadczenie takie, żeby mnie jakoś przemieniło czy przewartościowało. Ale bojaźń Bożą miałam już wtedy, ponieważ kiedy poznałam mojego męża w wieku 24 lat, to było w 83 roku, długo zastanawiałam się, czy budować ten związek, czy w ogóle wchodzić w ten związek, ponieważ wiedziałam, że wola Boża na pewno jest inna, bo przeczytałam nawet wtedy w Biblii, poszukałam fragmentu, który mówił o tym, że nie wolno brać cudzej żony ani cudzego męża. Ja co prawda byłam panną, a mój mąż był już w wieku 24 lat, 4 lata po rozwodzie. Czyli wszedł w związek małżeński mając lat 19, a kilka miesięcy później już było po związku. I otrzymał rozwód cywilny. Więc ja nie czułam się...
Ale tamten związek był sakramentalny, tak, w sensie zawarty
w kościele.
I tutaj rozwód tylko jako zerwanie umowy cywilnoprawnej.
Dokładnie. Ja długo się zastanawiałam, czy w ogóle wchodzi w ten związek, ponieważ wiedziałam, że jest to grzech i że będę musiała z tym grzechem żyć. Ale jakoś, nie wiem, przetłumaczyłam to sobie, szukałam w Biblii odpowiedzi, przetłumaczyłam sobie, że cokolwiek uczyniliście dla jednego z tych maluczkich, mnieście uczynili. I myślałam, że jak ja to dla niego uczynię i uratuję człowieka, ponieważ no, nie będę teraz opowiadać jego przeszłości, ale ja wtedy bardzo chciałam studiować resocjalizację, może tylko tyle powiem, a to był człowiek do resocjalizacji, więc myślałam, że ja swoje jakieś takie zainteresowania, zamiłowania, w ogóle byłam nauczycielką w przedszkolu, pracowałam w przedszkolu, skończyłam pedagogikę przedszkolną, a bardzo chciałam resocjalizację, więc gdzieś te moje zainteresowania tutaj się miały okazję spełnić i miałam okazję się wykazać w tej resocjalizacji. No oczywiście wtedy byłam za młoda, żeby pewne rzeczy wiedzieć i żeby dokonać tego, o czym myślałam, bo to jest raczej niewykonalne, jeśli druga osoba nie chce albo nie może z różnych względów. Myślałam, że miłość wszystko może i wszystko pokona, taka ludzka miłość, ale to tak nie jest w życiu. W każdym bądź razie zdecydowałam się wejść w ten związek i no i tak to się stało i jesteśmy ze sobą od 83 roku, odkąd się poznaliśmy, to jest 32 lata.
I to był oczywiście taki ślub cywilny.
Tak, wzięliśmy ślub cywilny, ale też nie od razu, po kilku latach dopiero, ponieważ ja chciałam jakby się przekonać, czy upewnić, że nie popełniam błędu.
Czyli no, ale po ludzku z tym człowiekiem dokładnie, da radę ułożyć sobie życie.
Tak, faktem jest, że zaszłam w ciążę po 2 latach i urodziłam syna, który teraz ma 30 lat, więc no jakby to przypieczętowało też i no już wtedy postanowiłam, że no jednak musimy się chyba pobrać, bo chociażby tak ze względów formalnych ustanowić ten cywilny związek, podpisać ten papierek. No i cóż, no zaszłam w ciążę po raz drugi po 4 latach, więc urodziło się drugie dziecko, drugi syn i tak trwaliśmy znowu nadal. Byliśmy ze sobą, wychowaliśmy dzieci. Nasze dzieci chodziły do kościoła, od początku były ochrzczone, chodziły do kościoła, nawet byli ministrantami po komunii, więc też tak trzymaliśmy ich blisko, w miarę blisko Boga i kościoła. No ale różne przeszkody, powiedziałabym problemy, których się wcześniej nie przewidzi, sprawiły to, że ten związek nie był do końca udany, to małżeństwo, tak można powiedzieć. Ponieważ w pewnym momencie, kiedy dzieci już miały, powiedzmy, jeden 10 lat, drugi 5, mąż zaczął pić. I pojawił się, coraz bardziej uzależniał się, no, wpadł w alkoholizm. I cóż, no, znowu powstał dylemat, co dalej robić. Czy trwać w tym związku, czy się rozwieść, w końcu to tylko związek cywilny, ale ja zawierając ten związek cywilny miałam tę świadomość, że powiedziałam sobie tak, że Panie Boże, Ty jesteś wszędzie i wszystko słyszysz i wszystko widzisz, więc moją przysięgę też słyszysz i potraktuj ją tak, jakby to była przysięga w kościele. Tak, po ślubie cywilnym pojechaliśmy do klasztoru w Łagiewnikach i na rozmowę do księdza, no to był koniec lat 80. Spytaliśmy, czy są jakieś przesłanki, czy są jakieś możliwości, aby założyć tą sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale tam dowiedzieliśmy się tylko, że są 4 czy 5 takich przesłanek i żadna z nas no, nie dotyczy sprawy mojego męża. Więc po prostu daliśmy sobie spokój. Ale był tam taki młody zakonnik, przyniósł nam książkę. To była książka pod tytułem Tęsknota i głód. I powiedział, że możemy tą książkę zatrzymać. Ta książka przeleżała u mnie bardzo długo na półce w mojej biblioteczce. Zawsze, kiedy wycierałam kurze, to natrafiałam na grzbiet tej książki obłożonej szarym papierem i ten tytuł Tęsknota i głód jakoś tak do mnie nie docierał. Ale w miarę upływu lat, im człowiek starszy, zaczyna myśleć po prostu inaczej. I kiedy wycierałam te kurze z tych książek, to wyciągałam ją i zawsze kilka stron przeczytałam. I w końcu dotarłam do świadectw ludzi, którzy tam w tej książce opisywali swoje życie. Przeczytałam ją w końcu całą. To było w latach 90. i pomyślałam sobie, że wiele z tych historii jest podobnych do mojej historii. Oczywiście płakałam bardzo, ale no i tak odłożyłam tę książkę na półkę po przeczytaniu i tak znowu wytrwało ileś tam lat. Ach, to życie
czy
było
miałaś,
takie...
miałaś w sobie taki głód, taką tęsknotę?
Znaczy wtedy jeszcze, wtedy może jeszcze nie tak. Wtedy jeszcze, owszem, pojawiała się ta tęsknota na przykład na komunii mojego młodszego syna, kiedy były dwa takie małżeństwa. Usiedliśmy te dwa małżeństwa razem w jednej ławce i kiedy wszyscy podchodzili do komunii, to po prostu my bardzo płakaliśmy, cała czwórka, i jakoś tak czuliśmy wtedy, wtedy poczuliśmy ten pierwszy głód, taki ból, że my nie możemy.
Moje życie znasz, podnosisz mnie, widzisz każdą słabość, mocno kochasz mnie, zawsze tak samo. Jezu, poprowadź mnie. Twój duch, jak poranny świt, dodaje mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą, bo Ty, jak poranny świt, dodajesz mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą. Jesteś obok mnie, nie boję się, idę po Twych śladach. Widzę Twoją twarz, kiedy upadam. Znowu podnosisz mnie. Twój duch, jak poranny świt, dodaje mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą, bo Ty, jak poranny świt, dodajesz mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Dałeś za mnie, pokonałeś wszystko, co przygniata, zniewala mnie. Dłoń wyciągasz do mnie, mocno chwytam ją.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Ale ja jakoś sobie zawsze tłumaczyłam, że ja nic złego nie robię. Ojcu dziecka nie zabrałam, żonie męża też nie. Więc jestem rozgrzeszona i staram się żyć dobrze, staram się dobrze wychowywać dzieci. Nic złego w życiu nie robiłam, wręcz przeciwnie. Więc no jakby, jeśli Pan Bóg jest, to widzi i mnie rozgrzeszył, usprawiedliwi. No i cóż, i przyszedł rok 2009. Moje dzieci, jeden syn miał 20 lat, właśnie zdał maturę, a drugi miał już 20, prawie 5, skończył studia. I okazało się wtedy, przez zupełny przypadek, że młodszy syn ma ciężką wadę serca, z którą się urodził, wrodzoną. 20 lat przeżył, nic o tym nie wiedzieliśmy, nie dawała żadnych objawów. I nagle w wakacje po maturze, jak grom z jasnego nieba, spadła na nas ta wiadomość. I wtedy właśnie to były takie wakacje, kiedy ja często miałam już od kilku lat, bodajże 3-4 może, słuchałam Radia Niepokalanów. I właśnie miałam włączone Radio Niepokalanów. Kiedy przyjechaliśmy od lekarza, włączyłam Radio Niepokalanów i słyszę tam takie słowa, że w największym kościele w Łodzi odbędzie się na Widzewie, będzie msza z modlitwą o uzdrowienie. I ja zaczęłam szukać w internecie, wszędzie dzwonić po ludziach, gdzie jest ten największy kościół w Łodzi. I dowiedziałam się, że na ulicy Gogola. To była sobota bodajże, czy piątek, już nie pamiętam, a tam msza miała być w poniedziałek. Miał być 10 października 2009 rok. Wiedziałam już, że ja muszę być na tej mszy i że musimy tam być razem z synem. A powiem jeszcze wcześniej, że w 2005 roku, czyli kilka lat przed tym, jak się dowiedzieliśmy o chorobie syna, mąż został uzdrowiony cudownie z alkoholizmu w ciągu jednej nocy w Licheniu.
A jak tam trafiliście? Jak to się stało, że pojechaliście do Lichenia?
Mąż miał kolegę, który chodził do klubu AA i on zadzwonił do mnie, wiedział o moim problemie, o tym, że ja się zmagam z chorobą męża i że właściwie nie przynosi to żadnych rezultatów. I powiedział, że jadą na pielgrzymkę klubów abstynenckich, na zjazd anonimowych alkoholików i ich rodzin do Lichenia, jak co roku na koniec lipca. I że jeśli chcę, to mogę z moimi synami zabrać się z nimi. No i my się zgodziliśmy. Prosiliśmy, żeby zapisał nas.
Mąż też pojechał.
I mąż powiedział, że czy on mógłby jechać z nami. A od 2 tygodni nie pił wtedy. Taka próba niepicia była podjęta, jak wiele razy wcześniej. No i mówimy, dlaczego nie? Jeśli będą wolne miejsca w autokarze, to możesz jechać. No i pojechał z nami. I tak to się zaczęło. Tam przed, na placu przed bazyliką, na całonocnym meetingu, kiedy alkoholicy opowiadali swoje koszmarne życie, świadectwa składali. Mąż leżał na materacu, gdzie były tłumy ludzi i przepłakał całą noc i od tej pory nie wziął kieliszka do ust, to już mija 10 lat. No i później wracam do tej sytuacji. 2009 rok, tak. Pojechaliśmy na tą mszę, pojechał z nami syn, pojechałam ja, mąż i jeszcze takie zaprzyjaźnione małżeństwo. Wtedy największe wrażenie zrobiły na mnie słowa pieśni mocnych w duchu. Właściwie, nie wiem, bodajże to był Rufus Pereiro wtedy. On właściwie nie zrobił na mnie takiego wrażenia, ani to, co on mówił, bo dobrze nawet nie słyszałam, znałam na końcu kościoła zagłusza, tak jakoś głos był taki niewyraźny, tłumacz, nie wiem, akustyka może nie taka z tej strony, gdzie ja stałam i I właściwie to ja przeżywałam bardzo mocno, jak śpiewali Mocni w duchu i...
przez to Pan przemówił.
Tak, przez to Pan Bóg do mnie przemówił. I bardzo płakałam, kiedy była taka piosenka Ty jesteś mym lekarzem. I za 2 tygodnie miała być msza u jezuitów na Sienkiewicza w Łodzi. Msza uzdrowienia. Słyszałam wcześniej o tych mszach, ale nie dane mi było nigdy tam pójść, pojechać. Mimo, że byłam zapraszana wielokrotnie przez kolegę, ale ja nie wiedziałam, po co ja mam tam jechać. Co to za msza i w ogóle co tam się dzieje. Nie miałam zielonego pojęcia. A tam w tym kościele, przed kościołem Matki Bożej Anielskiej na Widzewie, było stoisko, tak, jasnogórskie, tak. Było stoisko Mocnych w duchu i spytałam, znaczy stoisko w ogóle z książkami, spytałam, czy tam się odbywa, kiedy będzie teraz tam msza uzdrowienie. No i powiedzieli mi, że tam 20 któregoś października, ostatnia niedziela. No i oczywiście pojechaliśmy. I to już mija w październiku 6 lat, kiedy jesteśmy na każdej mszy. Albo w niedzielę, albo w poniedziałek, a czasem w niedzielę i w poniedziałek, mimo że nie mieszkamy w Łodzi, ale zawsze jesteśmy. No i tak to się zaczęło. To była msza, pierwsza nasza, to pierwsza msza była z tym Rufusem Pereiro, a druga właśnie tam. I od tej mszy, kiedy tam pojechałam, właściwie zaczęło się oczyszczanie mojego życia. 2 lata płaczu nieustającego, na każdej mszy zalewałam się łzami. Opakiwałam swoje jakieś poranione życie. Miałam sobie za złe, że dokonałam w życiu złego wyboru, że to przeze mnie dziecko jest chore, że to Pan Bóg mnie tak ukarał.
Za tą decyzję?
Za tą decyzję, tak. Za to, że nie żyję w małżeństwie sakramentalnym. Że za to muszę płacić. Tylko dlaczego ja? Nie ja. A mój syn, nie mogłam się z tym pogodzić. Krzyczałam do Pana Boga, tylko nie moje dziecko. Myślałam, że wszystko, co mnie złego w życiu spotkało, to jest konsekwencją tego mojego wyboru przed laty. Postanowiłam chodzić na msze uzdrowienie co miesiąc i na wszelkie możliwe, o jakich usłyszę, bo szukałam ratunku dla mojego syna i wiedziałam, że tylko cud może go uzdrowić lub jeśli nie, to czeka go ciężka operacja. I tak jest do dziś. Do dziś czekam na ten cud, ale moje serce zostało już uzdrowione.
Że nic nie przemoże jej.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
To co Pan Bóg dokonał w Tobie, jak tak przychodziłeś i modliłeś się przez te kilka lat?
Dużo by mówić na ten temat. Zmieniało się wszystko we mnie. Zostałam tak mocno dotknięta, że zaczęło zmieniać się bardzo moje życie. Po kilku miesiącach trafiłam do wspólnoty, najpierw w Sercu Jezusa. Tam na pierwszej modlitwie, tam przystąpiłam do seminarium, na pierwszej modlitwie nade mną padły słowa: prostuj swe ścieżki i Panu zaufaj. A ja krzyczałam do Pana Boga: jak ja mam wyprostować swoje ścieżki? To jest niemożliwe. Ty, Panie, wiesz, że to jest nie do wyprostowania, a każesz mi prostować. Ale Pan Bóg miał swoje sposoby. Postawił na mojej drodze osobę, właśnie tam, w Sercu Jezusa, psychologa, który pracował w kurii wcześniej i doradzał przy stwierdzaniu nieważności małżeństwa. I kiedy opowiedziałam tej osobie moje życie i moją sytuację, odpowiedziałam jedno, żeby jak najszybciej złożyć papiery do kurii, ponieważ ta sprawa jest, można powiedzieć, w 99% wygrana, że mąż na pewno dostanie stwierdzenie nieważności, ponieważ jest to bardzo prosty przypadek. I właściwie i odtąd się zaczęło. Jeszcze to tak nie nastąpiło tak natychmiast, bo my też musieliśmy dojrzeć do tego wszystkiego, rozdrapać to wszystko, gdzieś poskładać te papiery, poszukać dowodów, świadków i tak dalej. To trwało, zresztą taki sam proces trwa dosyć długo. U nas to trwało i tak niecałe 2 lata, więc w miarę szybko.
Tamta rozmowa wtedy Was przyhamowała, bo tak, na podstawie tych, że tak powiem, prostych kryteriów doszliście do wniosków, że to nie dla Was i straciliście nadzieję, można powiedzieć. Tak. A tu jednak trzeba pójść do źródła
i tam poszliśmy do źródła
przedstawić
I tam od razu pan profesor od prawa kanonicznego powiedział, że rzeczywiście jest to prosty przypadek i że właściwie, no, żeby się nie oglądać na nic, tylko składać papiery. I więc mąż zaczął chodzić koło tego i zaczął po prostu załatwiać to wszystko. No i tak się stało, że złożyliśmy już te papiery, to niecałe 2 lata i było po sprawie. Nie wiem, jakoś Duch Święty dawał nam taki pokój w sercu, że wszystko będzie dobrze. Poszliśmy w tej intencji na pielgrzymkę do Częstochowy. Wtedy też cały czas z tym pokojem w sercu po prostu oddałam tę sprawę Bogu i wiedziałam, że będzie dobrze. Jakoś wyjątkowo, w żadnej innej sprawie nie miałam takiego pokoju w sercu, jak wtedy w tej sprawie. I tak też się stało. No i wzięliśmy ślub we wspólnocie. Wtedy już powstała wspólnota, bo po drodze jeszcze powstała wspólnota niesakramentalnych w Łodzi w 2011 roku. I były pierwsze rekolekcje dla par niesakrament, dla małżeństw niesakramentalnych prowadzone przez ojca Remigiusza. Bardzo piękne rekolekcje. Ale my jeszcze wcześniej, jako jedyne małżeństwo, już w 2010 roku zaczęliśmy poszukiwać takich rekolekcji. Znaleźliśmy je w Suchej koło Bydgoszczy u ojca też jezuity Waldemara Łusiaka. No tam już nastąpiło też takie przebudzenie, takie zrozumienie wielu spraw, których wcześniej nie rozumieliśmy. I tak powoli to wszystko się otwierało, powoli się oczyszczało, powoli dochodziliśmy do zrozumienia wielu rzeczy. Nasza wiara zaczęła się bardzo mocno pogłębiać. Ja chłonęłam wszystko, chciałam wszystko naraz połknąć, przeczytać i przerobić. Ale Pan Bóg mi też powiedział: powoli. Skończyłam seminarium, przestałam chodzić do grupy w Sercu Jezusa. Była przerwa, później zaczęłam chodzić do grupy Zwiastowanie i tak do tej pory.
A czy chodziłaś sama, czy już?
Nie, właśnie do Serca Jezusa chodziłam sama, a później, jak już zaczęły się te rekolekcje dla niesakramentalnych, to już z mężem. No i później po tych rekolekcjach, jak już zaczął załatwiać tą sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, to już później do Zwiastowania przyjeżdżał ze mną i do niesakramentalnych też co miesiąc. bo to jest raz w miesiącu spotkanie.
No właśnie, dla słuchaczy, którzy może są z Łodzi i okolic i chcieliby właśnie znaleźć swoje miejsce w kościele, czy właśnie podjąć próbę wyprostowania tam, gdzie może otrzymali od kogoś informację, że nie, was to nie dotyczy, tu w waszym przypadku nic się nie da zrobić. Gdzie mogą się zgłosić, gdzie się spotykacie, jak to wygląda? Powiedz coś więcej.
Spotykamy się w pierwszą środę miesiąca w kościele jezuitów, właściwie obok kościoła, bo tam jest kaplica świętego Krzysztofa i w tej kaplicy spotykamy się zawsze w pierwszą środę miesiąca o godzinie 19.
A w pozostałe środy?
No w pozostałe środy uczęszczamy do grupy zwiastowania.
To jest razem ze wspólnotą?
Tak, razem ze wspólnotą zwiastowań. Tak.
Czyli was jako małżonków, no w waszym przypadku już sakramentalnych, ale innych niesakramentalnych też można spotkać tam we wspólnocie.
To znaczy my, mimo że już jesteśmy dwa lata, można powiedzieć, po ślubie z kościelnym, to jednak uczęszczamy jeszcze na te spotkania pary małżeństw niesakramentalnych, ponieważ świadectwem swoim, że można, że warto,
Pan Bóg ścieżki prostuje.
Tak, że Pan Bóg prostuje, że to, co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Mhm. I też doradzamy, na ile możemy, szczególnie ja, jak napisać na przykład taką prośbę, czy do kurii, czy jak w ogóle pisać te, co jest ważne i tak dalej. No, jak wygląda taki proces? Ludzie nie mają pojęcia, tak jak my kiedyś nie mieliśmy zielonego pojęcia.
Irenka, ja mam do ciebie takie pytanie. Czy twoim zdaniem dzisiaj, gdyby rzeczywiście udzielono Komunii Świętej osobom niesakramentalnym, tak hipotetycznie, jak myślisz, do czego by to doprowadziło? Jakie to mogłoby mieć skutki w kościele, w rodzinach, wśród ludzi?
Może to powiem tak, że ja nie miałam pretensji do Pana Boga. Ja wiedziałam, że to jest moja wina tak naprawdę. Nie wiem, czy tak do końca była moja wina, bo to Pan Bóg najlepiej wie, ale ja siebie osądzałam i wydawało mi się, że tak sobie pościeliłaś, więc tak sobie śpi i wiedziałaś, że nie będziesz mogła przyjmować komunii, a mimo to w tej
takiej... Weszłaś w coś
tak,
takiego.
Weszłam w coś licząc takiego. Tak, tylko wtedy byłam młoda i głupia, tak można powiedzieć. Teraz myślę inaczej, kiedy wiadomo, człowiek dojrzewa i zaczyna później się bać też i śmierci bez komunii, bez oczyszczenia, bez pokuty, bez spowiedzi, bez przebaczenia grzechów, więc myśli inaczej. Ale nie wiem, ja właściwie nie zastanawiałam się nad tym, co by to było, gdyby można było, gdyby rozwodnicy mogli brać Komunię
Ale
Świętą.
Ale z tego, co mówisz, ta tęsknota za przyjmowaniem Komunii Świętej doprowadziła cię do tej walki i do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj.
Ja bym powiedziała tak. Dużo musiało się w moim życiu wydarzyć, żebym ja była tam, gdzie jestem teraz, w tym momencie. Pan Bóg dotykał mnie na różne sposoby, aż doszło do tego, że dowiedziałam się o chorobie syna. I właściwie to powinnam powiedzieć, dziękuję Ci, Panie Boże, za chorobę mojego syna, bo od tego się wszystko zaczęło.
To Cię zmobilizowało
tak,
do walki.
To, że ja tam trafiłam na mszę o zdrowienie, to, że ja to wszystko się dowiedziałam, co teraz wiem, to, że przeżyłam seminarium, to, że w końcu mąż założył tą sprawę, że dostał stwierdzenie nieważności małżeństwa, że mogliśmy wziąć ślub kościelny tam we wspólnocie, gdzie nasi synowie byli świadkami, gdzie odbyła się piękna agapa i piękny ślub takiego, jak no, rzadko się spotyka i widzi takie śluby. Zresztą tak znajomi mówią, że jeszcze nigdy na takim ślubie nie byli. Gdzieś śpiewał zespół ze zwiastowania, piękne pieśni, takie jak na mszach uzdrowienie, ojciec Remigiusz udzielał nam ślubu. To wszystko, ja kiedyś, gdyby to by się wydarzyło, ja nie doceniłabym tego, ponieważ nie miałabym tej świadomości, którą mam teraz, tej wiary, którą mam teraz. I to wszystko myślę, że to tak Pan Bóg prowadził po kolei, że to tak musiało być może, nie wiem, ja... może powinnam podziękować i doszło już do tego, że zaczęłam uwielbiać Pana Boga w chorobie mojego syna. Chociaż kiedyś wydawało mi się to straszne, jak ja mam uwielbiać Pana Boga za chorobę, czy w chorobie mojego dziecka, albo w alkoholizmie mojego męża, no to jest niesamowite. Kłóciłabym się wtedy z Bogiem bardzo. A teraz jestem na takim etapie, że już jestem w stanie uwielbiać za takie rzeczy i zaufać Panu Bogu, że On wie, co robi i ze wszystkiego wyprowadza dobro.
Tak jak też powiedziała będąca w Łodzi w tym roku Maria Wadia, że właśnie wtedy, kiedy uwielbiamy Boga właśnie w tych najtrudniejszych rzeczach, właśnie wtedy ma z największą mocą On sam przychodzi i działa. Irenko, bardzo Ci dziękuję za to świadectwo i niech dla wszystkich słuchających nas, których życie, zwłaszcza to w relacji małżeńskiej, w związku, nie jest łatwe. Kochani, Bóg prostuje ścieżki. Nie traćcie nadziei, zawalczcie.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.